Rozdział szósty. Komandor porucznik Howard Compain wbiegł na pierwsze piętro głównego gmachu Ministerstwa Wojny w Londynie i zatrzymał się niezdecydowany, w którą stronę długiego korytarza powinien się skierować. Był spóźniony, o czym przypominały mu wskazówki wielkiego zegara nad marmurowymi schodami. Nie było w tym jego winy, gdyż do Londynu przyjechał wystarczająco wcześnie, aby spokojnie dotrzeć o wyznaczonej godzinie na miejsce konferencji, o której został poinformowany dopiero poprzedniego dnia. Wtedy późnym wieczorem zadzwonił komandor Edward Travis, komendant ośrodka kryptologicznego w Bletchley Park, gdzie Howard pracował od 1942 roku, i oświadczył: jutro o 11 masz stawić się w Londynie w Ministerstwie Wojny i o nic więcej nie pytaj. Po chwili dodał z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru: i tak powiedziałem ci za dużo. To już była zapowiedź serii niepowodzeń, gdyż na dzień wyjazdu do Londynu umówił się z Ellie, rudą Irlandką, która dawno wpadła mu w oko, a nagły wyjazd nie tylko przekreślał szansę na randkę, ale oznaczał koniec znajomości, gdyż nie znał adresu dziewczyny i nie mógł odwołać spotkania. W Bletchley Park, gdzie wszystko było tajemnicą, nikt nie udzieliłby mu takiej informacji. Przeczucie co do fatalnego rozwoju wydarzeń nie myliło go. Po przyjeździe do Londynu taksówka, do której wsiadł na Victoria Station, utknęła w korku spowodowanym przez rozbiórkę zburzonego domu. Potem ponaglany przez niego kierowca usiłował wycofać się z zablokowanej ulicy i uderzył w latarnię, co powiększyło spóźnienie, gdyż policjant, który stawił się na miejscu, zażądał złożenia obszernego zeznania. Dojechał do Ministerstwa Wojny tuż przed wyznaczoną godziną, ale pech chciał, że oficer w biurze przepustek nie mógł odnaleźć jego nazwiska na liście osób uprawnionych do wejścia. Mijały minuty, a Compain bezradnie wpatrywał się w zegar. Wreszcie oficer wystawił mu przepustkę, lecz źle objaśnił, gdzie znajduje się sala konferencyjna. Tak, ten dzień nie zapowiadał się dobrze. Dostrzegł grupkę oficerów brytyjskich i amerykańskich i pozostało mu uznać, że oni również zdążają do sali numer 5, w której miał stawić się, i iść za nimi. Pomylił się, ale dziwnym trafem wyprowadzili go wprost na drzwi, których poszukiwał. Otworzył je ostrożnie, aby nie wywołać niepotrzebnego hałasu, i wszedł do środka. W sali panował półmrok. Ciężkie zasłony tłumiły światło słonecznego dnia, może po to, by jak najlepiej ukryć uczestników obrad przed niepożądanymi obserwatorami. Choć trudno było się spodziewać, że przy końcu wojny po Whitehallu w centrum Londynu mogli krążyć niemieccy szpiedzy. Wkrótce zrozumiał, że półmrok, rozjaśniony nieco światłem lampek z metalowymi kloszami stojących na długim stole pokrytym zielonym suknem, jest konieczny ze względu na projekcję zdjęć, jaką planowano w czasie narady. Komandor Edward Travis dostrzegł Compaina i wskazał mu miejsce, jednocześnie dając znak, żeby się nie meldował, co przeszkodziłoby w naradzie. Compain rozejrzał się po sali. Po jednej stronie stołu siedziało kilku oficerów brytyjskich oraz cywil, z którym spotykał się już wcześniej, więc dostrzegając wzrok tamtego, lekko skłonił głowę. Był to naukowy doradca wywiadu, Reginald Victor Jones. W 1942 roku on pierwszy uwierzył w doniesienia polskiego wywiadu o niemieckich próbach z rakietami balistycznymi i obronił swoje zdanie, mimo że Lord Cherwell, doradca premiera Churchilla, twierdził, że chodzi o nowy typ torped. Jones, ryzykując własny autorytet, zdołał przekonać premiera o słuszności swojego zdania i dzięki temu brytyjskie samoloty dokonały nalotu na ośrodek w Peenemünde, gdzie rzeczywiście testowano rakiety balistyczne V-2. Po drugiej stronie stołu siedzieli czterej oficerowie amerykańscy oraz dwaj cywile.
Przez wiele dni analizowałem powody, dla których Niemcy podjęli wielką operację w Ardenach, mówił Jones, przekładając ołówek w palcach, co mogło być wyrazem pewnego zdenerwowania. Według naszych szacunków do tej operacji użyli dwie armie pancerne i jedną armię ogólnowojskową. Ogółem 30 dywizji, w tym 11 pancernych, wspieranych przez 1000 samolotów. Należy rozważyć... Zawiesił głos, aby nadać swojemu pytaniu akcent dramatyczny. Po co? Komunikat naszej kwatery głównej wyjaśnia to. Jeden z amerykańskich oficerów sięgnął do teczki leżącej obok jego ręki i szybko odnalazł właściwy dokument. Ofensywa wojsk niemieckich wychodzących z Ardenów miała oddzielić wojska amerykańskie na południu od brytyjskich na północy i umożliwić dojście do odległego o około 160 km portu w Antwerpii, co odcięłoby wojska alianckie od głównej bazy zaopatrzeniowej. Odczytał. Panie generale, z całym szacunkiem, powiedział Jones, zwracając się do cywila. Stał z miejsca i podszedł do mapy. Kto to jest? Compain pochylił się do Travisa. Wskazywał na mężczyznę, którego Jones tytułował generałem. William Joseph Donovan, szef wywiadu amerykańskiego, szeptem wyjaśnił komandor Travis. Ten komunikat jest dobry dla prasy, ale nie dla nas, mówił Jones, który stanął przy ekranie. Zaskoczenie, jakie uzyskali hitlerowcy od początku tej operacji, był to ich główny atut. Nie pozwoliłoby ich wojskom po przejściu 160 km do Antwerpii zdobyć miasta i obronić go przed naszymi kontratakami. Musieli zdawać sobie sprawę, że zapasy, które przygotowali, a zwłaszcza zapasy benzyny, do tego nie wystarczą. To jak pan wytłumaczy cel tej ofensywy, w którą Hitler zaangażował tak duże siły? Donovan wydawał się zniecierpliwiony.
Compain przyjrzał mu się. Był to postawny mężczyzna w wieku około 50 lat, o szpakowatych włosach, ubrany w doskonale skrojony dwurzędowy garnitur z ciemnej flaneli i jasny, jedwabny krawat. W jego sposobie bycia i zachowania można było dostrzec wiele cech żołnierza i sportowca. W istocie był jednym z najbardziej odznaczonych amerykańskich żołnierzy I wojny światowej oraz najlepszym graczem futbolowym stanu Columbia. On również był kolegą ze studiów prawniczych prezydenta Franklina Delano Roosevelta, co miało istotny wpływ na jego karierę. W lipcu 1941 roku zaproponował prezydentowi stworzenie organizacji kierującej propagandą i wkrótce stanął na czele biura koordynatora informacji. Nie osiągnął wielkich sukcesów, ale prezydent, nie zważając na to, mianował go szefem nowej organizacji wywiadowczej – Biuro Służb Strategicznych, bardziej znanej jako OSS, co było skrótem od nazwy Office of Strategic Services. Jones skinął na żołnierza, który włączył epidiaskop rzucający jasny snop światła. Na ekranie pojawiło się pierwsze zdjęcie.
To zdjęcie lotnicze. Jones podszedł do ekranu i wskazywał na miejsca, w których można było dostrzec baraki, drogi i linie kolejowe znikające pod ziemią. A także doniesienia wywiadu wskazują, że na Dolnym Śląsku oraz w górach Harcu hitlerowcy prowadzą zakrojoną na wielką skalę roboty budowlane. Możemy zakładać, że podobne prace trwają lub dobiegły końca w innych miejscach, których jeszcze nie odkryliśmy. Należałoby sądzić, że przyniosą tam produkcję samolotów z zakładów zagrożonych naszymi nalotami. Tymczasem nic nie wskazuje na to, że we wielkich podziemnych kompleksach produkowane są samoloty lub ich zespoły. Można więc byłoby oczekiwać, że Niemcy postanowili w tych podziemnych fabrykach produkować benzynę syntetyczną, która jest im potrzebna jak krew po utracie rumuńskich pól naftowych zajętych przez Rosjan w sierpniu minionego roku oraz złóż węgierskich. Na żadnym ze zdjęć nie widać cystern ani rurociągów. Po co w tych rejonach, ponownie wskazał na Dolny Śląsk i Góry Harcu, zgromadzili tak wielkie zasoby ludzkie i materiałowe? Dlaczego zużywają tak ogromne ilości stali potrzebnej do produkcji czołgów, których im tak bardzo brakuje? Pana konkluzja? Donovan wyjął z paczki papierosów, którą położył przed sobą na stole zmiętego Chesterfielda. Odłożył go jednak na bok, uznając, że w niewielkiej salce jest wystarczająco duszno i bez dymu. Panie generale, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym przedstawić jeszcze jeden dokument opatrzony klauzulą tajności. Jones wrócił do stołu i podniósł tekturowe okładki, na których widać było złamaną pieczęć z niebieskiego laku. Jest to zeznanie Sesmana, który trafił do naszej niewoli. Uniósł na moment głowę. Okoliczności, w jakich to się stało, oraz jego nazwisko są utajnione, nawet przed tym szacownym gronem. Zeznanie dotyczy eksperymentu przeprowadzonego w Kisgrube, w pobliżu Sztechowic przy granicy czesko-austriackiej. Przebiegł wzrokiem tekst, szukając odpowiedniego fragmentu. Proszę posłuchać. Znajdowaliśmy się w potężnym schronie, 2 kilometry od testowanego materiału o niewielkiej objętości, ale wielkiej sile wybuchowej, odpowiadającej 560 tonom dynamitu. Jones podniósł wzrok i powiedział dobitnie. 560 ton dynamitu. Te słowa zrobiły duże wrażenie na zebranych, którzy wiedzieli, że najcięższe bomby używane w tej wojnie nie ważyły więcej niż 10 ton, a siła ich wybuchu powodowała pękanie największych konstrukcji żelbetonowych. W promieniu 1200 metrów uwiązano psy, koty oraz kozy na powierzchni lub w jamach wykopanych w ziemi, czytał dalej Jones. Widziałem wiele wybuchów, w tym największy w 1917 roku, gdy wysadziliśmy francuskie okopy za pomocą 300 ton dynamitu, ale to, co przeżyłem podczas tej próby, było przerażające. To był ryczący, grzmiący, wyjący potwór z falami błyskawic. huragan przerodził się w falę gorąca tak wielkiego, że myślałem, że zostaniemy uduszeni. Wszystkie zwierzęta na powierzchni i w jamach zostały zabite. Grunt drżał, straszliwy wiatr przetoczył się przez nasz schron. Ziemia została zwęglona. Gdy wybuch ucichł, poczułem straszne gorąco na całym ciele i ogarnęło mnie odrętwienie. Moje gardło było jakby zaklejone. Próbowałem otworzyć oczy, ale powieki były za ciężkie. Jones odłożył kartki i spojrzał na twarze zebranych osób. Wszyscy patrzyli na niego w skupieniu. Uważam, że chodzi o próbę nowej broni, którą Niemcy nazywają bombą z ciężkim powietrzem. Schwere Luftbomb podał niemiecką nazwę. Nie możemy jednak wykluczyć, że chodzi o bombę atomową niewielkiej mocy. Łatwo byłoby to sprawdzić. Wskazówką byłby opad radioaktywny po wybuchu. Donovan wzruszył ramionami. Jones zerknął na cywila siedzącego po stronie Brytyjczyków. Profesor Goldsmith ma inne zdanie. Profesor Samuel Goldsmith, wybitny holenderski fizyk, kierujący tajną misją ALSOS wysłaną z Los Alamos do Europy na poszukiwanie niemieckiej bomby atomowej, podniósł głowę. No, nie całkiem, powiedział. Jeżeli Niemcy przeprowadzili próbę, aby sprawdzić słuszność założeń teoretycznych, a nie moc wybuchu, to strukturalne części bomby mogły zostać wyłożone cyrkonem lub bizmutem w osłonie ołowianej. Opad radioaktywny byłby wówczas praktycznie niezauważalny. Mam jeszcze jeden dokument. Jones wyjął z innej teczki kilka kartek. Jest to zeznanie niemieckiego eksperta od rakiet przeciwlotniczych. Oto jego treść. Na początku października 1944 roku poleciałem z Ludwigsluft na południe od Lubeki na odległość około 12 do 15 kilometrów od poligonu, gdzie testowano bomby atomowe. Zobaczyłem silną, jasną iluminację całej atmosfery trwającą około 2 sekund. Jones sięgnął po inną kartkę. Jest także opis formowania się słupa dymu. Wyglądało to tak. Chmura o kształcie pieczarki z wyraźnie widocznymi turbulencjami w środkowej części na wysokości około 7000 metrów wznosiła się nad miejscem eksplozji. Silne elektryczne zakłócenia uniemożliwiły kontynuowanie łączności radiowej. Donovan spojrzał na Goldsmitha. Ten skinął głową. Zeznanie ma cechy prawdziwości, powiedział, trzymając w ustach wypaloną już fajkę. Tak możemy wyobrażać sobie wybuch atomowy. Panie profesorze, misja ALSOS, Donovan zwrócił się do niego, bada to zagadnienie od sierpnia ubiegłego roku. Proszę powiedzieć jednoznacznie, czy potwierdza pan możliwość zagrożenia ze strony niemieckiej bomby nuklearnej? Nie wykluczam, chociaż rezultaty naszych dotychczasowych poszukiwań nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że Niemcy mają broń nuklearną. Ich laboratoria znajdują się we wschodnich rejonach Niemiec. Dopiero gdy nasze wojska przekroczą granicę Rzeszy, będziemy mogli znaleźć więcej materiałów. Jego autorytet był niekwestionowany i mimo, że w czasie wojny zajmował się pracami nad radarem, to przedwojenne osiągnięcia, gdy razem z George'em Uhlenbeckiem odkrył istnienie spinu, co miało ogromne znaczenie naukowe, kazały wierzyć w jego oceny. A co rewelacje na temat nowej broni mają wspólnego z ofensywą w Ardenach? Donovan zwrócił się do Jonesa. Zaraz to wyjaśnię, ale przedtem zacytuję zdanie z niedawnego wystąpienia Hitlera wygłoszonego na spotkaniu z oficerami. Bóg wybaczy mi, jeżeli zdecyduje się użyć straszliwej broni w celu zakończenia konfliktu. Zamilkł na chwilę, sprawdzając, jakie wrażenie wywarły jego słowa na uczestnikach narady. Wracając do pańskiego pytania, przypomnę, że celem niemieckiej ofensywy w Ardenach było dojście do Antwerpii, ale nie po to, aby odciąć nasze wojska od zaopatrzenia sprowadzanego przez ten port, lecz po to, aby ustawić rakiety w miejscach, z których mogłyby dolecieć do Londynu. Rakiety uzbrojone w głowice z ciężkim powietrzem. Można sobie wyobrazić spustoszenie, jakiego dokonałyby one w naszej stolicy. Co więcej, nie możemy wykluczyć, że rakiety byłyby uzbrojone w głowice atomowe, gdyż uważam, że Niemcy mają tę broń od miesiąca. Taki atak bez wątpienia wpłynąłby na dalszy bieg wojny, zmuszając nasz rząd do wystąpienia o zawieszenie broni. Donovan zwrócił się w stronę Goldsmitha. To śmiała teza, powiedział po chwili naukowiec. Jeżeli przyszłoby nam głosować, czy przyjąć ją, czy odrzucić, wstrzymałbym się od głosu. W sali zapadła cisza. Wyważona wypowiedź wybitnego, uczonego, naukowego szefa misji badającej możliwości skonstruowania bomby atomowej przez Niemców zmroziła wszystkich, gdyż uświadomiła im skalę zagrożenia. Jones poczuł się pewniej. Muszę powiedzieć więcej, dodał po chwili. Cały program budowy rakiet V-2 nie ma sensu, jeżeli rakiety te miałyby być uzbrojone w głowice o wadze 1 tony. Proszę popatrzeć. Ponownie skinął na żołnierza, który wybrał odpowiednie zdjęcie i włożył do rzutnika. Na ekranie pojawiła się wielka prostopadłościenna budowla sfotografowana z nisko lecącego samolotu. To gigantyczna wyrzutnia V-2 Wepperleck koło Calais, zdobyta przez nasze wojska pół roku temu. Ma 23 metry wysokości. Grubość stropy wynosi 5 metrów. Stamtąd co pół godziny miała startować rakieta. Łatwo obliczyć. W ciągu doby na Anglię spadłoby 48 rakiet, a więc około 48 ton materiału wybuchowego. Przez 10 dni 480 ton. Dlaczego wybrałem taki okres? Otóż w czasie 10 dni nalotów na Hamburg nasze samoloty zrzuciły na to miasto 8,5 tysiąca ton bomb, bez mała 20-krotnie więcej, nie angażując tak wielkich środków, jak na badanie nad rakietami czy ich produkcję. Jones usiadł, dając znak, że wyczerpał już swoje argumenty. — Co pan proponuje? — zapytał Donovan. Widać było, że argumenty, jakie usłyszał w czasie tej narady, przekonały go. Z naszych ustaleń wynika, że główny zespół niemieckich fizyków działa w Hechingen, w Badeni-Württembergi, w południowych zachodnich Niemczech. Należy przygotować specjalną grupę, która w dniu opanowania tego rejonu przez nasze wojska zostanie tam przerzucona, aby przejąć dokumentację i schwytać niemieckich naukowców. Armia generała Pattona, która kieruje się w stronę południowych Niemiec, nie powinna zatrzymać się na linii wyznaczonej na konferencjach z Rosjanami, lecz dojść jak najdalej na wschód, wkroczyć do Czech, a może nawet podejść do Dolnego Śląska. Potem będziemy Rosjan przepraszać, że nasze oddziały zapędziły się za granicę ich strefy. Komandor Travis uznał, że nadszedł czas, aby on zabrał głos. Podniósł rękę, zwracając na siebie uwagę Donovana. Wiele odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez pana Jonesa znajdziemy w dokumentach, które mamy, ale których nie potrafimy odczytać, gdyż są zaszyfrowane. Rozszyfrowanie będzie możliwe po zdobyciu materiałów kryptologicznych. Zespół jest już gotowy. Na jego czele stanie komandor porucznik Howard Compain. Compain spojrzał zaskoczony na szefa Bletchley Park. Rozumiał, że o wszystkim decydowały względy zachowania tajemnicy, ale Travis mógł go uprzedzić, że wystąpi z taką propozycją. Pierwszy raz usłyszał, że ma dowodzić specjalnym zespołem. Gorączkowo zastanawiał się, co powie, gdy Donovan zapyta go o stan przygotowań. Na szczęście Travis nie dał czasu na roztrząsanie sprawy. W materiałach, nad którymi pracowaliśmy, pojawiły się informacje o dziwnym urządzeniu. Travis mówił o niemieckich szyfrogramach odczytywanych w Bletchley Park, ale nie mógł tego powiedzieć otwarcie ze względu na tajemnicę, jaka otaczała ośrodek. Mamy podstawy sądzić, że Niemcy potrafią odczytywać rosyjskie depesze, wysyłane z przedstawicielstw dyplomatycznych. Robią to za pomocą urządzenia, o którym nic nie wiemy. Uważam jednak, że należy potraktować te sygnały bardzo poważnie. Radzieckie ambasady używają szyfrów jednorazowych. Donovan wydawał się zdziwiony. One są nie do złamania. Tak, chyba że udałoby się odtworzyć gamy używane do szyfrowania dokumentów, zauważył Travis. Czy może pan mówić jaśniej? Nie jestem kryptoanalitykiem. Donovan zdawał się być szczególnie zainteresowany uwagą Travisa. Pozwoli pan, generale, że ja to wyjaśnię. Compain podniósł się z miejsca. Komandor porucznik Howard Compain przedstawił się. Jest pan Amerykaninem? Donovan rozpoznał amerykański akcent Compaina. Tak jest, oddelegowany z US Navy do Wielkiej Brytanii w 1942 roku. Podszedł do rzutnika i napisał kilka liter oraz cyfr na kartce, którą włożył do epidioskopu. W 1918 roku nasz rodak, skłonił głowę w stronę Donovana, Joseph Moborn, wymyślił prosty, ale nadzwyczaj skuteczny szyfr. Wyobraźmy sobie, że szyfran ma zapisać słowo atak. Sięga do tabeli, a tak naprawdę to znają na pamięć i odnajduje, że literze A odpowiada liczba 33, literze T 25, K 11. Zapisuje więc słowo atak jako 33 253 311 w kolumnach po 5 cyfr. W ten sposób otrzymujemy pierwszy prymitywny szyfr podstawieniowy. Ale to tylko połowa pracy. Szyfrant sięga po dokument, który nazywamy gamą. Jest to kartka z ciągiem cyfr absolutnie losowych, bez żadnej reguły. I to jest istota tego szyfru. Brak reguły i powtarzalności. Załóżmy, że kolejne liczby na tej kartce to 18, 12, 55, 37 i dalej różne następne. Szyfrant dodaje je do tych, którymi zaszyfrował słowo atak, czyli do 33. Dodaje 18 i uzyskuje sumę 51. Dalej do 25 dodaje 12, uzyskując sumę 37, a następnie kolejne 88 i 48. Donovan wpatrywał się w ekran, zastanawiając się, jak szyfr powstający w taki prosty sposób może być nie do złamania dla nieprzyjaciela. Po tej pracy szyfrant niszczy gamę, mówił dalej Compayne. Już sam nie potrafi odczytać słów, które zaszyfrował. Wysyła je do nadawcy, podając w szyfrogramie numer gamy, na przykład 23 456 12. Odbiorca wyjmuje z sejfu gamę numer 23 456 12 z takim samym ciągiem cyfr, jakich użył nadawca i zaczyna odczytywać. 51 minus 18 równa się 33, czyli A. 37 minus 12 to 25, czyli T. Po odczytaniu depeszy niszczy gamę. Do napisania następnego szyfrogramu zostanie użyta inna gama. Dlatego nazywamy to szyfrem jednorazowym. Jest prosty i nie do odczytania. Nie daje możliwości zastosowania metod np. Kasickiego czy Kerckhoffsa, bardzo skutecznych w łamaniu innych szyfrów. Dlaczego więc wszyscy, Niemcy, Rosjanie, Anglicy, nie stosują powszechnie tego systemu? Niestety, tworzenie i rozsyłanie gam oraz zapewnienie bezpieczeństwa temu procesowi jest bardzo trudne, a przy nadzwyczajnej natężonej łączności w warunkach wojennych niemożliwe. Dlatego stosuje się go tam, gdzie jest spokojniej niż na froncie, w dyplomacji. Jak Niemcom udało się złamać szyfr nie do złamania? Panie generale, Compayne wrócił na swoje miejsce za stołem. Na świecie losowe jest tylko promieniowanie kosmiczne. Wszystko inne ma jakąś regułę. Nawet jeżeli poproszę pana o podanie kilkudziesięciu przypadkowych cyfr, to po starannym zbadaniu może się okazać, że podświadomie użył pan na przykład daty urodzenia dzieci, numeru kołnierzyka itd. Jeżeli zaś rząd cyfr do gamy układa maszyna, a tak właśnie jest, to działa według jakiegoś algorytmu. Czyli reguła występuje. I Niemcy mogli to odkryć? Jeżeli rosyjscy szyfranci nie przestrzegaliby obowiązku niszczenia gamy po jednorazowym użyciu, to możliwe byłoby odkrycie reguły przez wroga. Najczęściej złamanie szyfru możliwe jest w wyniku błędów popełnianych przez szyfrantów. A zbudowanie maszyny, która tak jak rosyjska tworzyłaby gamy, jest możliwe? W takich warunkach tak. Czyli, że gdy rosyjska maszyna wystukuje rzędy cyfr do gam, to w tym samym czasie niemiecka maszyna może robić to samo? W pewnym sensie tak, chociaż proces byłby odwrotny. Mając rosyjskie depesze, Niemcy mogliby odtworzyć gamy, jakich użyto do ich napisania i w rezultacie odczytać szyfr uważany za nie do złamania. Panowie, Donovan spojrzał na zegarek i podniósł się z miejsca. Oczekuje mnie premier. Musimy więc zakończyć naradę. Przedstawię projekt powołania grup wywiadu do zadań specjalnych. Proszę o przygotowanie szczegółowych projektów. To dobrze, że na czele zespołu kryptologicznego stanie komandor, spojrzał na Compayne'a. Howard Compayne, podpowiedział Travis. Proszę, aby pan komandor Compayne towarzyszył mi. Chciałbym poznać pana opinię na temat osiągnięć Niemców w tej dziedzinie. Amerykanie szybko opuścili salę, w której pozostali tylko Brytyjczycy. Reginald Jones usiadł obok Travisa. Kto to jest ten Compayne? Zapytał. Zdolny facet, matematyk, był wykładowca na Uniwersytecie w Minnesocie, wyjaśnił Travis. W 1941 roku wysyłał do dowództwa marynarki wojennej projekt maszyny szyfrującej. Nie zyskał aprobaty, ale zaproponowano mu kurs kryptoanalizy. Z ciekawości zabrał się za to i ukończył kurs w grudniu 1941 roku, tuż przed przystąpieniem Stanów do wojny. Kilka miesięcy później przysłano go do nas. Czy nie mógłby pan zaproponować na szefa zespołu Anglika? Jones był wyraźnie niezadowolony z obrotu sprawy. Takie polecenie otrzymałem z Londynu. Travis rozłożył ręce. Mogłem tylko zaproponować najlepszego Amerykanina. Obawiam się, że obsadzają swoimi ludźmi najważniejsze pozycje wywiadowcze. Jones przysunął się bliżej do Travisa. Wie pan, komandorze, co to oznacza? Będą mieli wszystkie niemieckie tajemnice, którymi nie podzielą się z nami.